Słuchasz polskiego programu SBS.
Przed mikrofonem Anna Sadurska, to dziennik radia SBS w środę 22 lipca. Najnowsze dane budżetowe, które rząd Australii przedstawi jutro, pokazują pełny rozmiar szkód wyrządzonych gospodarce przez pandemię koronawirusa. Unijni przywódcy porozumieli się w sprawie budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy w wysokości 750 miliardów euro. Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Andrzej Duda odebrał uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na drugą kadencję. Oto szczegóły. Jutro w czwartek rząd przedstawi najświeższą sytuację ekonomiczną kraju. Najnowsze dane budżetowe pokazują pełny wymiar szkód wyrządzonych gospodarce przez pandemię koronawirusa. Minister skarbu Josh Frydenberg powiedział w telewizji Sky News, że rząd był zmuszony wydawać więcej pieniędzy ze względu na wypłacane pensje JobKeeper czy JobSeeker, a jednocześnie otrzymywał mniejsze wpływy z podatków.
They are eye-watering numbers because the budget bottom line has been really hit by the coronavirus.
Te liczby przyprawiają o zawrót głowy. Są oszałamiające, ale nie ma niespodzianek. Jutro przedstawimy szacunki Ministerstwa Skarbu. Koronawirus uderzył mocno w gospodarkę, ponieważ więcej osób otrzymywało wsparcie od rządu, a po stronie przychodów mniej ludzi płaciło podatki. Mówił minister skarbu Josh Frydenberg. Minister skarbu nie chce zobowiązywać się do dalszego wsparcia ekonomicznego pracowników dotkniętych pandemią. Rząd ogłosił zmniejszenie i zróżnicowanie wypłat JobKeeper dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, a także obniżenie zasiłków dla bezrobotnych JobSeekers. Minister Frydenberg powiedział, że gospodarka odradza się. W czerwcu znalazło pracę 210 tysięcy osób, czyli dwukrotnie więcej niż oczekiwano. Minister powiedział, że dalsze wsparcie ekonomiczne będzie zależało od rynku pracy i tego, jak skutecznie Australia będzie radzić sobie z nową falą epidemii.
There can be a genuine expectation that supplement will be continued.
Istnieje szczere oczekiwanie, że dopłaty w jakiejś formie będą kontynuowane przez jakiś czas. Rząd chce jednak zapewnić sobie elastyczność, aby zorientować się, jaki jest rynek pracy. Chcemy, aby była też elastyczność między pracodawcami i pracownikami, bo to pozwoli większej ilości ludzi na powrót do pracy, powiedział minister skarbu Josh Frydenberg. Przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej zgodzili się na pakiet finansowy dla Unii na najbliższe lata podczas wychodzenia z kryzysu po pandemii. O szczegółach Beata Płomecka dla Informacyjnej Agencji Radiowej.
Było przed szóstą, kiedy szef Rady Europejskiej Charles Michel ogłaszał porozumienie. To były trudne negocjacje, ale ten maraton zakończył się sukcesem dla wszystkich 27 krajów. A przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen dodała. Negocjowaliśmy 4 długie dni i noce, ponad 90 godzin, ale było warto. Negocjacje trwały tak długo, bo duże były podziały w Unii. Północ Europy chciała ograniczać wydatki, południe domagało się, by były one możliwie jak największe. Dla Polski, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, ostateczne ustalenia są korzystne.
To powyżej 700 miliardów złotych. To będzie bardzo dobry zastrzyk rozwojowy.
Te pieniądze będą przeznaczone na rozwój infrastruktury, na rolnictwo, a także na transformację energetyczną. Beata Płomecka, Bruksela.
Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie Andrzej Duda odebrał uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na drugą kadencję. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że podczas następnych 5 lat chce kontynuować politykę zapewnienia Polsce bezpieczeństwa i spokoju. Podziękował rządowi za 5-letnią współpracę, szczególnie w kwestiach obrony i umacniania tradycyjnych wartości. Podkreślił, że chciałby, aby pomimo często odmiennych poglądów, między Polakami panował wzajemny szacunek. Dzisiaj o północy wchodzi nakaz obowiązkowego noszenia masek w Melbourne i Mitre-Shire. Australijskie Stowarzyszenie Lekarzy apeluje do rządu krajowego o przyjęcie jednolitego stanowiska, argumentując, że maski są niezbędne w miejscach, w których występuje ognisko zarażeń. Lider Partii Pracy Nowej Południowej Walii, Jodie McKay, powiedziała w radiu 2GB, że maski powinny być obowiązkowe w transporcie publicznym, ponieważ Sydney walczy z rosnącą epidemią. Premier Scott Morrison powiedział w radiu 2GB, że popiera stanowisko rządu stanowego dotyczące noszenia masek w transporcie publicznym, ale że jest to tylko zalecenie.
The approach is for people to exercise that common sense. I mean, the situation in Sydney in particular.
Podejście jest takie: ludzie powinni zachować zdrowy rozsądek. Sytuacja w Sydney i Nowej Południowej Walii nie jest sytuacją w Melbourne. To dwie zupełnie różne sprawy, powiedział premier Morrison. Tymczasem po miesiącach podważania wartości masek, prezydent Donald Trump zachęcił wczoraj do noszenia ich. Podczas konferencji w Białym Domu dotyczącej pandemii koronawirusa prezydent Stanów Zjednoczonych zaapelował do Amerykanów o noszenie maseczek w sytuacjach, w których nie mogą zachować dystansu społecznego. Dodał, że on sam przyzwyczaja się do masek i będzie ich używał w przyszłości, kiedy będzie w grupie osób lub będzie jechał windą. Zaapelował też o unikanie zatłoczonych barów, gdzie koronawirus może się rozprzestrzeniać. Na świecie zmarło z powodu koronawirusa 611 tysięcy osób, zaraziło się 14 milionów 800 tysięcy, a wyleczyć udało się prawie 9 milionów osób. To najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa na świecie. Podają je naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii koronawirusa. O szczegółach Wojciech Cegielski dla Informacyjnej Agencji Radiowej.
Stany Zjednoczone od wielu tygodni znajdują się na czele krajów, w których sytuacja jest najgorsza. W USA na COVID-19 zmarło już 144 tysiące osób, a łączna liczba zakażeń to niemal 4 miliony. W Brazylii zmarło 80 tysięcy osób, w Wielkiej Brytanii 45 tysięcy, a w Meksyku 40 tysięcy. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że w Ameryce Południowej, która jest epicentrum wirusa, epidemia nie słabnie, a szybki wzrost zachorowań notuje się przede wszystkim w Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii i Peru. Koronawirus sprawił też, że po raz pierwszy od pół wieku nie będzie tradycyjnego bankietu noblowskiego. Jak donoszą szwedzkie media, laureaci tegorocznych Nagród Nobla zostaną ogłoszeni, ale organizatorzy zrezygnowali z przyjęcia, na którym rokrocznie gromadzi się niemal 1,5 tysiąca osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła tymczasem, że wspólnie z naukowcami z wielu dziedzin, w tym socjologami, psychologami i informatykami, będzie walczyć z zalewem fałszywych informacji na temat koronawirusa. WHO argumentuje, że wiele z takich doniesień w internecie stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. Na świecie tymczasem trwa technologiczny wyścig o szczepionkę na koronawirusa. Wielu ekspertów uważa, że dopiero jej powszechne wprowadzenie pozwoli na powrót do życia społecznego sprzed epidemii. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarża Chiny o próbę hakowania firm pracujących nad szczepionką na koronawirusa. Amerykanie uważają, że dwóch obywateli Chin podjęło próby hakowania systemów informatycznych firm pracujących nad szczepionką na COVID-19 w interesie rządu w Pekinie. Zostali oni również oskarżeni o kradzież tajemnic handlowych firm z 11 krajów świata, w tym Stanów Zjednoczonych, Litwy oraz Wielkiej Brytanii. Kampanię hakerską mieli prowadzić przez ponad dekadę. Po miesiącach zwłoki ukazał się raport na temat ingerencji Moskwy w brytyjską politykę. Brytyjski rząd aktywnie unikał, to cytat, sprawdzenia, czy Rosja ingerowała w kampanię przed brexitowym referendum. To zarzut Parlamentarnej Komisji do Spraw Wywiadu. Autorzy raportu krytykują także kolejne rządy, zarówno konserwatywne, jak i lewicowe, za przyjmowanie z otwartymi ramionami rosyjskich oligarchów. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej Adam Dąbrowski.
Zarzut komisji? Niemożliwe jest ustalenie, czy ta interwencja była skuteczna, czy nie. Rządzący nie próbowali nawet zadać pytania. Mówi poseł Stuart Hosey, jeden z autorów dokumentu. Raport podkreśla, nasz kraj jest celem rosyjskiej akcji dezinformacyjnej, a kolejne rządy, a także służby wywiadowcze zrobiły za mało, by się temu przeciwstawić. Przykładem działalność portalu Sputnik i telewizji RT. Kiedyś Russia Today publikowało ona antyunijne i probrexitowe materiały. Dochodzi do tego działalność botów i troli w mediach społecznościowych. Dlaczego rząd zwlekał z publikacją raportu? To pytanie zadawali dziś członkowie komisji. Premier nie zdołał dać zielonego światła w zwyczajowym terminie, nie było usprawiedliwienia dla tej zwłoki. Rząd odpowiada, o opóźnieniu nie zdecydowała wcale polityka, a kalendarz wyborczy nie ma dowodów na skuteczne wpływanie Rosjan na referendum. Możemy zarządzić dochodzenie w tej sprawie, ale tylko, jeżeli pojawią się jakieś przesłanki. Przesłanki, których na razie, zdaniem administracji Borisa Johnsona, po prostu brak. Adam Dąbrowski, Londyn.
Rząd Nowej Południowej Walii ostrzega mieszkańców Sydney, aby nie brali udziału w demonstracji Black Lives Matter zaplanowanej na wtorek 28 lipca. W proteście przeciwko przetrzymywanym w areszcie rdzennym mieszkańcom planuje wziąć udział ponad 4000 osób. Organizatorzy twierdzą, że ludzie będą przestrzegać dystansu fizycznego, nosić maski i używać środków dezynfekujących do rąk. Ale policja chce zablokować demonstrację w Stanowym Sądzie Najwyższym. Premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian powiedziała ABC, że takie wydarzenia stanowią ogromne zagrożenie dla życia.
We cannot allow that march to continue, unfortunately. If people feel strongly about that issue.
Niestety nie możemy pozwolić na tę demonstrację. Dla tych osób, dla których ważna jest ta sprawa, przeciwko której chcą protestować, mogą wyrazić swoje poglądy na wiele innych sposobów. Nie poprzez demonstrację w czasach epidemii. To jest po prostu nierozsądne. Nierozsądne jest narażanie siebie i innych na rozprzestrzenienie się wirusa. Nowa Południowa Walia znajduje się teraz w krytycznym punkcie i nie chcemy, aby wirus się rozprzestrzeniał, powiedziała premier Gladys Berejiklian. Nowa Południowa Walia umacnia swoje granice z Wiktorią. Nowa strefa graniczna została utworzona wzdłuż rzeki Murray. Od dzisiaj poprzednie zezwolenia na podróż między Stanami będą anulowane, a podróżni będą mogli przekraczać granicę stanu tylko w celu podjęcia pracy, edukacji, opieki medycznej, zaopatrzenia lub usług zdrowotnych. Pracownicy lub studenci szkół z internatem lub uniwersytetów muszą poddać się dwutygodniowej kwarantannie, a przed pójściem do szkoły uzyskać wynik negatywny na obecność COVID-19. Australia Południowa z kolei postanowiła utrzymać zamkniętą granicę z Wiktorią oraz wymagania kwarantanny dla przyjezdnych z Nowej Południowej Walii i ACT. W Łucku ukraińskie siły specjalne zatrzymały terrorystę i uwolniły przetrzymywanych przez niego zakładników. Szczegóły dla Informacyjnej Agencji Radiowej Eugeniusz Salo.
Rano w centrum Łucka uzbrojony mężczyzna uprowadził autobus z 20 pasażerami i wziął ich jako zakładników. W autobusie padły strzały. Terrorysta miał ze sobą materiały wybuchowe i broń. Żądał, aby władze Ukrainy opublikowały w mediach społecznościowych materiały wideo, w których ogłaszają się terrorystami w prawie. Po kilku godzinach terrorysta uwolnił troje zakładników, kobietę w ciąży, dziecko i starszą kobietę. Ukraiński minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow poinformował, że Maksym Krywosz miał wspólnika w Charkowie. Został on również zatrzymany przez policję. 44-letni Maksym Krywosz, pseudonim Maksym Płochoj, urodził się w Rosji, ale jest zameldowany w Łucku. Mężczyzna w przeszłości był sądzony i siedział w więzieniu m.in. za rozbój. Ze Lwowa Eugeniusz Sało.
Jeszcze waluty. Dzisiaj 1 dolar australijski wart jest 2 złote i 74 grosze. Był to dziennik Radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.